Wydawnictwo Znak Horyzont przedstawia Kat Jarman, Władcy Rzek. Nowa historia Wikingów. Przełożył Łukasz Hajdrych. Czyta Małgorzata Gołota. Teal Mormor, Babci. Prolog. Paciorek z Karneolu. Latem 1982 roku, gdy przyszłam na świat, archeolodzy prowadzący wykopaliska na terenie wikińskiego obozu zimowego w cichej wsi Repton w hrabstwie Derbyshire natrafili w masowym grobie, pośród przemieszanych ze sobą kości niemal 300 osób, na maleńki pomarańczowy paciorek. Przez niemal 35 lat o jego istnieniu zupełnie zapomniano. Umieszczony w plastikowym pojemniczku czekał na przeniesienie do muzealnego magazynu lub na wystawienie w jasno oświetlonej gablotce, w której w deszczowe, niedzielne popołudnia mogłyby podziwiać go zaciekawione dzieci wraz ze swoimi umęczonymi rodzicami. W 2017 roku paciorek trafił tymczasowo w moje ręce. W tamtym czasie rozplątywanie historii zmarłych z grobu w Repton stanowiło już istotną część mojego życia. Ponad 5 lat spędziłam na badaniu ich kości oraz dopasowywaniu do siebie strzępków informacji z raportów patologów i wyników analiz chemicznych, starając się zrozumieć, kim byli i skąd pochodzili. Wówczas nie wiedziałam jeszcze, że ten paciorek nada moim badaniom zupełnie nowy bieg i całkowicie zmieni moje rozumienie epoki, w której żyli. Znalazłam go w dużym pojemniku śniadaniowym, wciśniętym między setki torebek, pudełek i kopert ze znaleziskami z Repton. Kolega przywiózł je wszystkie do mojego domu poprzedniego dnia wieczorem i przez cały ranek stopniowo przebijałam się przez ten stos, by ustalić, co już zostało zrobione. Przekazano mi raporty specjalistyczne, ilustracje i opisy ponad 9000 przedmiotów odkrytych w czasie wykopalisk w latach 70. i 80., żebym mogła pomóc w ich upowszechnieniu. Wśród nich była duża liczba artefaktów, które przed odesłaniem do Derby Museum musiały zostać jeszcze przeanalizowane, narysowane i sfotografowane. Wykopaliska w Repton, obejmujące ponad 1300 lat historii tego miejsca, były prawdziwą podróżą w czasie, od prahistorii przez czasy rzymskie. Zbezczeszczony przez wikingów anglosaski klasztor, normandzki zamek i klasztor augustianów, aż po współczesną parafię, kościół i dobrze znaną szkołę publiczną. Przedmioty w pudełkach pochodziły ze wszystkich tych okresów. Emaliowane rzymskie brosze spoczywały obok fragmentów średniowiecznego witrażowego szkła. Kościane i szczoteczki do zębów z IX wieku oraz anglosaskiego grzebienia. Czułam się jak dziecko wpuszczone po godzinach do sklepu z zabawkami. Sam paciorek dokładnie owinięto w bibułkę i umieszczono w woreczku strunowym. Był starannie uformowany. Miał mniej więcej centymetr długości i pół centymetra szerokości. Ciemno-pomarańczową barwę, równo wyszlifowane boki oraz wypolerowaną, lśniącą powierzchnię. Nie licząc kilku zadrapań na jednym z boków i odrobiny ziemi, która nadal znajdowała się w przewierconym przez środek otworze, paciorek był w idealnym stanie. Nic nie zdradzało jego wieku i łatwo było zapomnieć, że patrzy się na fragment biżuterii z XII stulecia. Zresztą sama nie byłam w stanie gołym okiem określić, z jakich czasów pochodzi. Wyjęłam z woreczka przypisaną do niego kartonową zawieszkę, na której wypisano ciąg liczb, wyrazów i liter, zrozumiały tylko dla wtajemniczonych. W czasie wykopalisk archeologicznych każdy przedmiot jest szczegółowo opisywany, a kontekst towarzyszący jego odkryciu dokumentowany z chirurgiczną precyzją, tak aby można było go odtworzyć dziesiątki, a nawet setki lat później. 29.8.82 TR8 37.10 703 zakreślone, bardzo ciemna. W tłumaczeniu na język zwykłych ludzi paciorek znaleziono pod koniec lata 1982 roku w tym samym wykopie co masowy grób, ten, na którego analizę poświęciłam 6 lat życia. Wzięta w kółko liczba 703 oznacza kontekst, warstwę, w której na niego natrafiono. Opis koloru gleby, bardzo ciemna, wskazuje na dużą zawartość składników organicznych, czyli na obszar dużej aktywności człowieka. Spojrzałam do 8-tomowej listy znalezisk z ówczesnych wykopalisk, aby sprawdzić, czy paciorek pochodził z czasów wiktoriańskich, wikińskich czy może rzymskich. W tej samej warstwie odkryto również wiele innych przedmiotów. W tym kawałek szkła witrażowego z czasów anglosaskich, starannie rzeźbiony kawałek kości, pochodzący prawdopodobnie z okładki saksońskiej książki. Odpad z obróbki metalu oraz nieokreślone kawałki żelaza. Nic starszego niż IX wiek. Innymi słowy, paciorek znajdował się wśród szczątków pozostałych po wikińskim napadzie oraz kości 264 zmarłych, którzy, o czym byłam przekonana, byli poległymi członkami Wielkiej Armii Wikingów. Dalej posługuje się nazwą skróconą Wielka Armia. Dlaczego nigdy wcześniej o nim nie słyszałam? Przyglądając się mu uważniej, dostrzegłam na woreczku sporządzony długopisem wyblakły już napis Karneol. Niewiele wiedziałam o tym materiale, ale samo słowo wydało mi się egzotyczne i kuszące. W internecie znalazłam informację, że karneol to minerał wykorzystywany powszechnie jako kamień półszlachetny, odmiana kwarcu, dwutlenku krzemu. Był bardzo popularny w IX i X wieku wśród Wikingów. Jego złoża jednak występowały na obszarze dzisiejszych Indii, Iranu oraz Iraku. Z tego względu wykonane z niego paciorki stanowią dowód na kontakty ze światem islamskim i szlakami handlowymi wchodzącymi w skład jedwabnego szlaku, starożytnej sieci powiązań handlowych, rozchodzącej się niczym pajęczyna po większej części Azji oraz środkowej Europy. Był to świat prawie mi nieznany, ale bardzo uwodzicielski. O ile ekspansja Wikingów we wschodniej Europie oraz sprowadzanie przez nich tamtejszymi szlakami handlowymi towarów do Skandynawii są dość dobrze rozpoznane, o tyle Wikingów, którzy przybyli do Anglii, uznaje się zwykle za przedstawicieli innej grupy. Mapy w książkach historycznych ilustrują to zazwyczaj pogrubionymi strzałkami. Ze Szwecji w kierunku wschodnim i z Danii oraz Norwegii w kierunku zachodnim. Repton nie stanowiło tu wyjątku. Powszechnie przyjęta interpretacja kości, które sama później analizowałam, idealnie wpisywała się w tradycyjną narrację. Podróżujący na zachód ludzie z północy oraz Duńczycy w 793 roku dokonali brutalnego ataku na niczego niespodziewających się mnichów w Lindisfarne, co później określono jako symboliczny początek epoki Wikingów. W całej książce termin Zachód odnosi się mniej więcej do obszaru północno-zachodniej Europy oraz części północnego Atlantyku, a Wschód do terenów rozciągających się od południowych i południowo-wschodnich wybrzeży Morza Bałtyckiego i dalej poprzez system rzek wschodniej Europy aż po Bliski Wschód. Ich początkowe cykliczne rajdy połączone z wycofywaniem się w rodzinne strony w IX wieku miały przekształcić się w polityczny podbój oraz osadnictwo. Historycy zgadzają się powszechnie, że to właśnie na skutek tych tendencji w 873 roku Wielka Armia, wojska wikińskie plądrujące tereny dzisiejszej Anglii między 865 rokiem a końcówką lat 79 wieku, zdobyła Repton oraz podbiła anglosaskie Królestwo Mercji. Była to zgrabna narracja, ale przyglądając się temu niewielkiemu paciorkowi z Karneolu, zaczęłam się zastanawiać, czy na pewno oddaje ona całą rzeczywistość. Panuje ogólna zgoda co do tego, że wschodnie szlaki handlowe miały niewielki wpływ na działania Wikingów na zachodzie. Co więc pochodzący z Bliskiego Wschodu lub Azji paciorek z Karneolu robił w IX wieku w rolniczym Derbyshire? Moja rola w całej tej historii zaczęła się w pewien chłodny, zimowy poranek w styczniu 2012 roku, gdy wypożyczonym Land Roverem Defenderem, przystosowanym do jazdy po znacznie trudniejszym terenie niż autostrada, udałam się do Oxfordu. Miałam się tam spotkać z dwoma bardzo znanymi mężczyznami. Pierwszy był jednym z najbardziej szanowanych brytyjskich profesorów, odznaczonym Orderem Imperium Brytyjskiego za wkład w rodzimą archeologię. Listę wykopalisk, w których brał udział, czyta się jak gazetę ze spisem najważniejszych stanowisk archeologicznych. Drugi zaś był jednym z najsłynniejszych Wikingów w Anglii. Kończyłam wówczas studia magisterskie na Uniwersytecie w Oslo i w ramach pracy dyplomowej analizowałam ludzkie szkielety pod kątem diety oraz schematów migracyjnych norweskich Wikingów. Doszłam do tego, że A. Jedli dużo ryb oraz B. bardzo dużo podróżowali. Ani jedno, ani drugie nie było specjalnie odkrywcze. Kilka miesięcy wcześniej, gdy szukałam odpowiadającego mi tematu na doktorat, jeden z moich wykładowców przedstawił mnie profesorowi Martinowi Bidlowi oraz zapoznał mnie z wikińskim obozem w Repton. Zasugerował, że mogłabym wykorzystać moje świeżo nabyte umiejętności do rozwiązania zagadki szkieletów z Repton, odkrytych w latach 70. i 80. XX wieku przez Martina oraz jego nieżyjącą już żonę Birtę Kilby Biddle. Martin i jego gabinet w Oksfordzie byli dokładnie tacy, jak sobie wyobrażałam Anglię jako dziecko wychowujące się w Norwegii. Chociaż trochę się zawiodłam, że trafiłam nie do przypominającego Hogwart wyłożonego drewnianymi panelami college'u, lecz do betonowego bloku z lat 70. w Summertown. 5 lat później, gdy już kończyłam doktorat, a moja analiza szkieletów z Repton była niemal gotowa, w ręce wpadł mi wspomniany paciorek z karneolu. W tym maleńkim paciorku było dla mnie coś fascynującego. Wykonano go z gładkiego, niemal przezroczystego materiału. Miał ostro ścięte krawędzie, a kształt idealny i bardzo współczesny. Nie mogłam uciec od myśli o tych wszystkich ludziach i dłoniach, które go dotykały przed ponad 1000 lat, żeby po stuleciach trafić w moje ręce. Do kogo należał? Czy został upuszczony przypadkiem, czy celowo umieszczono go w masowym grobie? W jaki sposób trafił do Repton? I czy wśród tamtejszych znalezisk były jeszcze jakieś inne łączniki ze wschodem, których do tej pory nie zidentyfikowano? Czy mogło być to nowe, wielkie odkrycie? Niektóre wyniki moich badań szkieletów z Repton nie do końca pasowały do tradycyjnego obrazu odmalowanego przez historyków i archeologów. Ponadto w ostatnich latach nasz stan wiedzy na temat obecności Wikingów w Anglii zaczął gwałtownie rosnąć, szczególnie dzięki poszukiwaczom wyposażonym w wykrywacze metalu, którzy weekendami niezmordowanie przeczesują tonące w błocie pola, aby czasami natknąć się gdzieś pośrodku niczego, na przykład na pojedynczą islamską monetę z IX wieku. Czy w świetle tych odkryć mój niewielki paciorek mógł wskazywać na to, że związki między wschodem a zachodem w epoce Wikingów były silniejsze niż do tej pory uważaliśmy? W końcu to tylko jeden paciorek. Przecież to chyba niemożliwe, żeby taki niewielki przedmiot podważał obowiązujące do tej pory ustalenia, prawda? Było bardzo mało prawdopodobne, ale nie niemożliwe, że paciorek pokonał całą drogę z Azji do Repton, przez cały czas będąc w posiadaniu tylko jednej osoby. Za czyim pośrednictwem i z jakich powodów paciorek trafił do Anglii? W tej książce rekonstruuję trasę, którą, jak sądzę, przebył odkryty przeze mnie paciorek z karneolu od miejsca swojego powstania w Gujarat w Indiach do miejsca swojego ostatecznego spoczynku w Derbyshire. Śledząc jego losy, celowo pomijam znaczną część fenomenu, jakim byli Wikingowie, eksploracji Atlantyku, która zaprowadziła ich aż do Ameryki Północnej, a także ich wielowymiarowy wpływ na politykę w Brytanii, Irlandii oraz Francji. Te problemy były już omawiane wielokrotnie w innych publikacjach. Spojrzenie na wschód w poszukiwaniu łączników między tamtą częścią świata a zachodem pozwala natomiast przedstawić Wikingów z innej perspektywy. Podchodzę do tego zagadnienia jako archeolożka. Badam przede wszystkim przedmioty oraz ludzkie szczątki z wykorzystaniem nowych metod badawczych, które zrewolucjonizowały nasz dotychczasowy stan wiedzy. Za ich pomocą oraz na podstawie innych typów źródeł staram się prześledzić losy ludzi, którzy ponad 1000 lat temu migrowali do oraz ze Skandynawii w poszukiwaniu bogactw, władzy, przygód lub po prostu nowego życia. Niektórzy z własnej woli, inni bez możliwości wyboru. To właśnie ten sposób rozumowania doprowadził mnie do świata władców rzek. W kolejnych rozdziałach analizuję różne artefakty stanowiące swego rodzaju kamienie milowe przebytej przeze mnie drogi, z których każdy ilustruje jeden problem. Zawsze zaczynam od fabularyzowanej historii kogoś, kto na pewnym etapie swego życia mógł się z nim zetknąć. Czasami są to prawdziwe osoby, czasami zmyślone. Czytelnikowi pozostawiam do rozstrzygnięcia to, które są które. Część pierwsza. Zachód. Rozdział pierwszy. Młot Thora. Kości. Repton, około 874 roku oraz 1986 rok. Przez 5 dni nosił go bezpiecznie w skórzanym woreczku zawieszonym u pasa. Trzymając naszyjnik w ręku, przejechał palcami wzdłuż krawędzi młota i kilkukrotnie obrócił nawleczone po obu jego stronach paciorki, po czym zawiązał je na szyi mężczyzny na skórzanym ramieniu. Skóra zmarłego była zimna i blada, lśniąca od olejów, którymi nasmarowano ciało, przygotowując je do transportu. Klęcząc na kamienistym podłożu obok grobu, przesunął zawieszony na rzemyku młot tak, aby znajdował się tuż pod obojczykiem mężczyzny, dokładnie tak, jak ten nosił go za życia. Jeden po drugim ułożył wokół ciała inne przedmioty, z których każdy stanowił ofiarę symbolizującą to, kim był zmarły i kim dopiero miał się stać. 1100 lat później naszyjnik ponownie ujrzał światło dzienne. Pokrywająca go kamienista i gliniasta gleba została delikatnie usunięta przez pracującą przy wykopaliskach wolontariuszkę, która omyłkowo wzięła nawleczony nań przedmiot za kotwicę. Nie trudno zrozumieć jej błąd. Kształt kojarzący się z odwróconą literą T, z zaostrzoną dolną częścią, jak najbardziej przypomina coś, co mogłoby być wykorzystane do zakotwiczenia statku. Ale wisiorek był maleńki, delikatny i cechował się starannie wykonanymi, prostymi cięciami. Można nawet powiedzieć, że jego forma była przemyślana, szczególnie gdy się wie, co przedstawia. Mjalnir, młot Tora, wykuty w kuźni karłów ze Svartalfheimru. Wikiński wojownik. Zgodnie z tradycyjną narracją, epoka Wikingów rozpoczęła się 8 czerwca 793 roku, gdy grupa Wikingów zaatakowała bogaty klasztor na wyspie Lindisfarne w królestwie Northumbrii. Ten napad, technicznie rzecz biorąc nie będący pierwszym najazdem Wikingów na tereny Anglii, został opisany w liście do Ethelreda, króla Northumbrii, przez Alcuina z Yorku, uczonego, który mieszkał podówczas w miejscowości położonej na terenie dzisiejszych Niemiec. Jeszcze nigdy w historii Brytanii taki strach i terror nie zagościły w sercach ludzi jak za sprawą pogan. Niewierni ci kąpali się we krwi i bezczeszcząc ołtarz w świątyni Boga, deptali ciała świętych jak gnój na ulicach. Jako przyczynę ataków Wikingów podaje się zwykle mieszaninę czynników przyciągających ich do danego obszaru oraz wypychających z miejsca zamieszkania. Bogactwa zgromadzone w niebronionych saksońskich klasztorach, wzrost populacji Skandynawii, małożyzne tereny rolne w Norwegii, waśnie polityczne, a nawet przypuszczalnie niewystarczającą liczbę kobiet zdolnych do zamążpójścia. W wyniku kumulacji tych okoliczności wyłoniła się nowa epoka w historii Europy. Źródła pisane, takie jak Kronika Anglosaska, relacjonując dzieje Anglów i Sasów na przestrzeni wieków, skupiają się przede wszystkim na walkach o władzę pomiędzy różnymi królestwami składającymi się na to, co dziś nazywamy Anglią. Narracja zaprezentowana w kronice dobrze wpisuje się w tradycyjną opowieść o Wikingach, którzy mieli wyruszać z terenów Norwegii i Danii na zachód, aby plądrować, grabić i podbijać ziemię Brytanii oraz Irlandii, niosąc tam, podobnie jak na inne tereny położone w kontynentalnej części Europy, śmierć i zniszczenie. Pod koniec epoki Wikingów, w połowie IX wieku, oddziaływanie Skandynawów na Brytanię miało osiągnąć apogeum i wpływać na wszystkie aspekty funkcjonowania państwa. Począwszy od rozwoju miast, przez walutę i kulturę, na języku i sztuce skończywszy. Gdy w 1873 roku wielka armia dotarła do Repton, informacje o rajdach Wikingów nie były już niczym nowym. W latach 50. IX wieku wikińscy najeźdźcy porzucili praktykę powrotów do swoich domów w Skandynawii pod koniec sezonu i przyjęli zwyczaj zimowania na terenie Wysp Brytyjskich. Zgodnie z przekazem znajdującym się w kronice, wielka armia po raz pierwszy stanęła na brytyjskiej ziemi zimą 865 roku. Właśnie tego roku duże siły Wikingów wylądowały w Anglii Wschodniej, której król wyposażył przybyszów w konie w zamian za pokój. Wojska przezimowały w Thetford. Przez kolejnych 13 lat wielka armia przemieszczała się po kraju, w 866 roku zajmując York, a w 868 roku Anglię Wschodnią. Kampania ta była wielkim krokiem naprzód dla Wikingów, którzy mniejsze, pojedyncze rajdy, zawsze kończące się wycofaniem ze splądrowanego terenu, zastąpili czymś zupełnie nowym – pragnieniem ustanowienia długotrwałego politycznego panowania nad podbitymi ziemiami. W latach 79 wieku sezonowe wyprawy wojskowe stanowiły już ugruntowaną strategię militarną, przynoszącą, jak się wydaje, wymierne efekty. Obóz założony przez Wikingów w Repton przez ponad 40 lat stanowił jedno z najważniejszych miejsc ich obecności na Wyspach Brytyjskich. Wykopaliska prowadzone przez Martina i Britę początkowo skupiały się na wiejskim, anglosaskim kościele pod wezwaniem świętego Wystana, jednym z najlepiej zachowanych przykładów sztuki wczesnośredniowiecznej na terenie dzisiejszej Anglii. W latach 70. XX wieku niewiele jeszcze wiedziano o pobycie Wielkiej Armii w Repton, poza przekazem kroniki anglosaskiej za rok 873. W owym czasie najeźdźcy przemieścili się z Lindsay do Repton, gdzie przezimowali w 22 lata po objęciu tronu przez króla Burgreda, wypędzając go za morze i podbijając całą tę krainę. Zimowanie Wielkiej Armii w 873 roku miało się stać punktem zwrotnym w historii najazdów wikińskich na Wyspy Brytyjskie. W trakcie wykopalisk prowadzonych na terenie cmentarza otaczającego kościół, zespół natknął się na duży rów przecinający groby z wcześniejszego okresu oraz przylegający do ściany kościoła. W pobliżu odkryto kilka charakterystycznych, typowych dla Skandynawii pochówków. Połamane fragmenty misternie wykonanej głowicy anglosaskiego krzyża oraz płaskorzeźbę przedstawiającą konnego wojownika z Mercji. Rów zinterpretowano jako część umocnień obronnych, wskazujących na to, że bez wątpienia był tu obóz zimowy Wielkiej Armii. Nikt wcześniej nie prowadził poszukiwań wikińskiego obozu w Repton. Nikt zresztą nie wiedział w ogóle, jak miałby on wyglądać ani jak go znaleźć. W tamtym czasie było to dość powszechne zjawisko, choć istnieje wiele źródeł pisanych dotyczących Wysp Brytyjskich z okresu najazdu Wikingów, dysponujemy zadziwiająco małą liczbą namacalnych zabytków, które potwierdzałyby obecność Wikingów na terenie dzisiejszej Anglii. W znacznym stopniu mamy z tym do czynienia nawet dziś. Przekazy pisane, takie jak kronika anglosaska, dostarczają nam szczegółowych opisów bitew toczonych przeciwko najeźdźcom. Podają liczbę zabitych oraz lamentują nad zagrożeniem, jakie Wikingowie stanowili dla miejscowej ludności. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że rozwój największych miast brytyjskich oraz proces zjednoczenia Anglii były reakcją na najazd Wikingów, ale ze względu na relatywnie małą liczbę źródeł archeologicznych, wiedzę na ten temat czerpiemy często jedynie ze źródeł pisanych. Odkrycia archeologiczne wokół kościoła świętego Wistana dobrze wpisywały się w funkcjonujący wówczas obraz Wikingów. Rów uznano za strukturę obronną w kształcie litery D, podobną do tych znanych z terenów Skandynawii. Zbezczeszczony kościół miał służyć jako strażnica, a całość dawała armii możliwość bezpiecznego przegrupowania się w trakcie zimy i opracowania planu kolejnego ataku. Pochowano tam kilku znanych władców, a krypta, w której spoczywały kości świętego Wikstena, króla Mercji z IX wieku, później znanego jako Wistan, przyciągała liczne pielgrzymki. Odkrycie to potwierdzało, że Wikingowie kierowali się nie tylko żądzą zdobycia bogactw i zapasów, które z całą pewnością znaleźli w kościele, lecz także chęcią przejęcia politycznej władzy. W następstwie ich ataku król Mercji, Burgred, udał się wraz z żoną na wygnanie do Paryża, skąd nigdy nie powrócił. Na jego miejsce Wikingowie zainstalowali Ceolwulfa, którego kronika określa mianem głupiego tegna, marionetkowego króla. Ceolwulf obiecał Wikingom sojusz, gwarantując, że on sam oraz całe królestwo Mercji będą w razie potrzeby do ich dyspozycji. Po przeczekaniu zimy przełomu 873 i 874 roku Wielka Armia rozdzieliła się. Jedna jej część ruszyła na północ, w stronę Northumbrii, druga zaś na południe, aby stawić czoła Alfredowi Wielkiemu, królowi Wessexu. W Repton groby ze skandynawskimi artefaktami zostały znalezione w znaczących miejscach wokół kościoła, co być może miało na celu legitymizację władzy wodzów, którzy podbili całą tę krainę i ustanowienie ich długotrwałej obecności na tym terenie. Wykazanie związku z poprzednią elitą rządzącą stanowiło powszechną taktykę Wikingów, mającą na celu podkreślenie ich praw politycznych i terytorialnych do danego obszaru. Gdy w 2012 roku po raz pierwszy odwiedziłam Oxford, Martin Biddle pokazał mi tak zwanego wojownika z Repton, znanego także jako Grup 511, dalej G511. Jego szczątki zostały ostrożnie przeniesione do trzech beżowych kartonów, które umieszczono w rogu gabinetu. W mniejszym kartonie znajdowała się czaszka, a w dwóch większych, prostokątnych, pozostałe kości. W swoim życiu widziałam tysiące takich kartonów, w których przechowywano szczątki odkrytych szkieletów, przeniesione z miejsc pochówku do muzeów. Przeczytałam wszystkie raporty na temat G511, jakie tylko byłam w stanie znaleźć, i wiedziałam wszystko, co tylko możliwe, na temat odniesionych przez niego obrażeń. W przypadku szkieletów dowody dotyczące rodzaju ran poniesionych przez zmarłego za życia są często bardzo subtelne. Ostrze przecinające skórę. Mięso i mięśnie wytracają swój początkowy pęd, a pozostała energia wystarcza co najwyżej do pozostawienia na kości niewielkiego zarysowania. W związku z tym, chociaż z perspektywy ofiary odniesione obrażenia były przerażające i prowadziły do śmierci, to jej kości pozostawały niemal nienaruszone, co zwykle nie daje nam żadnych podstaw do określenia przyczyny śmierci. Tym razem jednak obrażenia były doskonale widoczne. Gdy wyjęłam z kartonu dobrze zachowaną lewą kość udową, zobaczyłam głęboki ślad po uderzeniu toporem, który przeciął biodro ofiary. Kąt, pod jakim zadano cios, był bardzo wyraźny i nie pozostawiał żadnych wątpliwości co do swoich makabrycznych następstw. Wojownik z Repton był uważany za stereotypowego wikinga przez duże W. Wysoki, silny, blond włosy i niebieskooki, chociaż niektóre detale jego fizjonomii ustalono dopiero kilka lat później. Pochowano go z mieczem typu skandynawskiego oraz z zawieszonym na szyi wisiorkiem przedstawiającym srebrny młot Thora. Na podstawie tych artefaktów natychmiast zidentyfikowano zmarłego jako wikinga. Młot uznawany był bowiem przez wielu za typowy symbol tradycyjnego wikińskiego wojownika. Człowiek chowający ciało umieścił wokół niego w grobie kilka innych przedmiotów, które zapewne miały służyć mężczyźnie w zaświatach. Klucz, dwa żelazne noże oraz kilka sprzążek i zapięć do ubrań. Po obu stronach młota Thora znajdowały się jasne, kolorowe, szklane paciorki. Między nogami szkieletu delikatniejsza gleba pozostawiła prostokątny kształt, prawdopodobnie wszystko, co zostało z drewnianej skrzyni. Wewnątrz znajdowała się kość kawki, która być może miała symbolizować dwa kruki Odyna, Hugina oraz Munina. Obok miednicy spoczywała szabla dzika. Gdy kości G511 zostały wyjęte z ziemi, odkryto, że odniósł on wiele makabrycznych i śmiertelnych obrażeń. Widać było uszkodzenia czaszki, cięto go w oczodół, a blizny sugerowały, że w chwili śmierci mógł mieć na głowie hełm. Żebra nosiły ślady nacięć typowych dla patroszenia, czyli usuwania jelit oraz innych organów wewnętrznych. Najpoważniejszym urazem była jednak zadana toporem głęboka, ukośna rana biegnąca przez lewe udo, która przecięła staw biodrowy oraz kość udową. Bliższe oględziny wykazały, że cięcie dosięgło penisa i mogło wykastrować mężczyznę. Możliwe, że znaleziona przy nogach zmarłego szabla dzika miała służyć mu jako zastępczy członek, tak aby jego ciało było kompletne, gdy trafi do Walhali, pałacu Odyna, gdzie nocami polegli wojownicy oddawali się ucztowaniu i gdzie penis z całą pewnością mógł się przydać. Może zabrzmi to nieco szumnie, ale mamy tu do czynienia wręcz z modelowym grobem wikińskiego wojownika. Jego wyjątkowość polega na tym, że jest to jedyny znany, tak dobrze zachowany grób wikinga na terenach dzisiejszej Anglii. Nie mamy innych grobów z nietkniętymi kośćmi, z którymi moglibyśmy go porównać, chociaż przekazy pisane informują nas, że tacy wojownicy ginęli na tym obszarze setkami, jeśli nie tysiącami. Z wielu cech grobu można wywnioskować, że G511 był człowiekiem o wysokim statusie, być może nawet jednym z wodzów Wielkiej Armii. Miejsce jego pochówku, ulokowane tuż obok dawnego mauzoleum całej dynastii królów Mercji, wskazuje na to, że ci, którzy go tu pogrzebali, chcieli podkreślić jego, a także swoją władzę i prawo do rządzenia tym terytorium. W ramach doktoratu badałam obecność Wikingów w Repton. Kluczowym elementem moich studiów nad G511 i innymi zmarłymi było pobranie próbek z kilku tamtejszych szkieletów w celu przebadania ich z wykorzystaniem jednej z najnowszych technik kryminalistycznych – analizy izotopowej. Miałam nadzieję, że dzięki niej dowiem się jak najwięcej o tym, kim byli ci ludzie i skąd przybyli. Analiza izotopowa stała się w ostatnich latach jedną z podstawowych metod ustalania geograficznego pochodzenia oraz przeszłości zmarłego. Tradycyjnie badanie w tym zakresie zostałoby wykonane poprzez zidentyfikowanie pochodzenia znalezionych w grobie dóbr, przedmiotów, o ile takowe w ogóle by się w nim znajdowały. Jest to jednak sposób, który ma kilka dość oczywistych minusów. Po pierwsze, grzebanie zmarłych z artefaktami nie było powszechną praktyką, przez co dysponujemy niewielką liczbą śladów, które mogłyby pomóc nam zrekonstruować ich przeszłość. Po drugie, nawet gdy takie groby istnieją, to leżące w nich osoby mogły przecież zostać pochowane z przedmiotami takimi jak wikiński miecz czy paciorek, które zwyczajnie ktoś kupił lub wymienił, więc dotarły na miejsce inną drogą niż ich ostatni właściciele. Groby, które udało nam się odszukać, są wielowymiarowe. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy znajdujące się w nich przedmioty należały do zmarłych, czy może były to dary złożone przez żałobników. Mogły nawet w ogóle nie mieć związku z życiem zmarłych. Jak stwierdził swego czasu jeden z archeologów, zmarli nie grzebią samych siebie. Analiza izotopowa pozwala nam na bezpośrednie zbadanie szkieletu w celu ustalenia przeszłości konkretnego zmarłego. Chociaż służy temu również badanie DNA, to w znacznej mierze dostarcza ono informacji o odziedziczonych przez zmarłego markerach genetycznych, a nie o specyficznych okolicznościach jego życia. Gdybym po śmierci została pochowana w południowo-zachodniej Anglii, to analiza DNA moich kości wykazałaby, że pochodziłam ze Skandynawii, a to sugerowałoby, że byłam imigrantką. Problem w tym, że takie same geny znaleziono by również w kościach moich dzieci, które przyszły na świat i dorastały już w Wielkiej Brytanii. Innymi słowy, analiza DNA nie uwzględnia różnicy między pierwszym a kolejnymi pokoleniami migrantów. Mimo to, dzięki niej możemy zarysować szerszy kontekst. W jaki sposób na przestrzeni tysięcy lat rozchodziliśmy się po świecie i jak migrowali nasi przodkowie? Metoda ta może pomóc nam w ustaleniu relacji rodzinnych, odnalezieniu dawno zaginionego kuzyna czy ujawnieniu markerów świadczących o podatności na różnorakie choroby. W przypadku grobów z Repton byłam ciekawa, czy bylibyśmy w stanie bezsprzecznie udowodnić, że spoczywali w nich Wikingowie, którzy przybyli ze Skandynawii, tak jak do tej pory uważaliśmy. Jesteśmy dosłownie tym, co jemy. W chwili, gdy czytacie tę książkę, wasze organizmy trawią ostatni posiłek, wyciągając z niego wszelkie możliwe składniki potrzebne do tworzenia nowych komórek, krwinek oraz tkanek skóry. Od momentu, gdy zaczęliście lekturę, proces ten zdążył zajść w wielu częściach waszych ciał i nawet w tej sekundzie wasze kości przechodzą subtelną przemianę. Stare fragmenty są zastępowane nowymi, aby zapewnić im siłę i utrzymać odpowiednią budowę. Dzieje się to w całym waszym ciele, z jednym wyjątkiem – nie w szkliwie zębów. Od chwili uformowania się w okresie dzieciństwa ludzkie szkliwo pozostaje niezmienne, a jest na tyle trwałe, że można je odnaleźć w nienaruszonym stanie nawet po tysiącach lat przechowywania w bardzo złych warunkach. Z tego powodu zęby są najlepszymi przyjaciółmi bioarcheologów. Jako że w trakcie kształtowania się wszystkie tkanki nieustannie pobierają z przetrawionego pokarmu składniki odżywcze, to absorbują przy okazji także śladowe ich ilości, pozwalające po latach określić nie tylko co jadł zmarły, lecz także co było kluczowe dla moich badań, skąd pochodziło jego pożywienie. Gdy w wieku dziecięcym tworzą się zęby człowieka, ich budulcem są konsumowany pokarm oraz woda. One również mają swoje unikatowe markery lub warianty chemiczne, typowe dla środowiska, w którym powstały. Na przykład rośliny większość składników odżywczych pobierają z gleby, w której rosną, a która ma unikatową charakterystykę wynikającą z geologii. Innymi słowy, bochenek chleba wypieczony ze zboża rosnącego w Derbyshire będzie się subtelnie różnił pod względem chemicznym od bochenka chleba wypieczonego ze zboża rosnącego w Danii. Do wykrywania tych różnic wykorzystuje się pierwiastek o nazwie strąd, który występuje w stanie naturalnym niemal wszędzie. Strąd ma kilka izotopów, których stosunek względem siebie różni się w zależności od budowy gleby i tym samym pozwala identyfikować jej rodzaje. Izotopy to odmiany tego samego pierwiastka. Co istotne, w czasie wędrowania przez łańcuch pokarmowy wspomniany stosunek izotopów strontu pozostaje niezmienny. Jest identyczny w glebie, w zbożu, w chlebie i w organizmie wikinga, który chleb ten spożył. Gdy określony stosunek izotopów strontu staje się częścią budulca szkliwa w zębie dziecka, zostaje tam zamknięty na resztę jego życia, a nawet dłużej. W przypadku wojownika z Repton możliwe powinno być zatem ustalenie tego, czy naprawdę był on wojownikiem najeźdźczej armii wikingów, czy może pochodził z okolicy. Muszę nadmienić w tym miejscu, że tożsamość to niezwykle skomplikowany problem i mimo wszystkich niesamowitych możliwości, jakie dają nam nowe metody badawcze, nauki przyrodnicze nie są w stanie samodzielnie odpowiedzieć na pytanie o to, kim był zmarły. Nawet jeśli dane izotopowe będą wyraźnie wskazywać na jego pochodzenie z terenów Skandynawii, to nie czyni to z niego od razu wikinga. Prawdę mówiąc, nawet nie istnieje tak zdefiniowane pojęcie tożsamości, które jednoznacznie mogłoby zostać wykorzystane jedynie przez nauki przyrodnicze. To, że zmarły wykazywałby cechy typowe dla miejscowych, również nie czyniłoby z niego automatycznie Anglosasa. Zarówno określenie Wiking, jak i Anglosas są czysto nowoczesne. Najprawdopodobniej nie miałyby żadnego sensu dla ludzi żyjących w IX wieku. W tej książce terminy Wiking oraz wikiński stosuje w szerokim znaczeniu, mając na myśli ludzi, którzy pochodzili z terenów Skandynawii i rozprzestrzenili się po świecie w epoce wikingów oraz elementy ich kultury. Z kolei terminy Anglosas i Anglosaski przez długie lata wykorzystywane przez różnorakich rasistów oraz ekstremistów rozumiane są jako wspólny punkt odniesienia dla społeczności i królestw angielskich między V a XI wiekiem. Ani Anglosas, ani Wiking nie jest używany tutaj w kontekście etnicznym. To po prostu najbardziej użyteczne, choć nie do końca poprawne terminy, którymi dziś dysponujemy. Nasze tożsamości są wielowymiarowe, a na przestrzeni całego życia zmieniamy je i nimi manipulujemy. Jestem archeolożką, naukowczynią, pisarką oraz imigrantką, ale nie licząc tej ostatniej cechy, żadnego z powyższych elementów nie byłoby można ustalić na podstawie analizy moich kości. Interpretując wyniki badań, musimy się kierować zatem daleko posuniętą ostrożnością i zawsze analizować je w kontekście jak największej liczby innych dostępnych źródeł. Niemniej jednak, nowe techniki badawcze dają takie możliwości wglądu w życie osób zmarłych, o jakich jeszcze kilkadziesiąt lat temu badacze mogli jedynie pomarzyć. Chociaż powyższe metody wydają się dość proste w zastosowaniu, pozyskanie wszystkich niezbędnych danych wymagało wielu miesięcy pracy laboratoryjnej, po której nastąpiły kolejne długie miesiące przekształcania ich w arkusze, bazę danych, wykresy oraz mapy porównawcze. Wyniki badania strontu w kościach G15 były względnie łatwe do zinterpretowania. Z całą pewnością nie dorastał on ani w Repton, ani w okolicy. Stosunek izotopów strontu wskazywał na to, że zmarły pochodził z południowej Skandynawii, najprawdopodobniej z Danii, co idealnie pasowało do narracji archeologów. Interesujący był także wynik analizy strontu w drugim analizowanym przypadku – mężczyzny, który leżał tuż obok. G511 nie został bowiem pochowany samotnie, ale pogrzebano obok niego innego, młodszego mężczyznę – G295. Chociaż ich ciała spoczęły w ziemi w różnym czasie, G295 został pochowany niedługo po G511, to ich groby były połączone wspólnym kamiennym obramowaniem, do którego należała również rozbita anglosaska płaskorzeźba, co sugerowało wyraźnie, że ci dwaj mężczyźni byli ze sobą związani. Groby podwójne w epoce Wikingów były powszechne na terenie Skandynawii. Niekiedy chowano w nich pary, innym razem dwóch ludzi tej samej płci, niemal zawsze mężczyzn. W przypadku, który badaliśmy, nikt nie był w stanie określić, jaka relacja łączyła obu zmarłych. Badania izotopowe wskazywało jednak, że młodszy mężczyzna dorastał na obszarze, który pod względem stężenia izotopów strontu był niemal identyczny jak ojczyzna starszego wojownika. Drugi szkielet również nosił ślady poważnych ran, więc możliwe, że G-295 zginął w walce, ale jego grób, w przeciwieństwie do G-511, nie był tak bogato wyposażony. Znajdował się w nim tylko jeden nóż. Można postawić hipotezę, że obaj mężczyźni przybyli do Repton z tego samego miejsca, prawdopodobnie z Danii. Datowanie radiowęglowe wykazało, że umarli między 873 a 886 rokiem, a to jeszcze ściślej łączyłoby ich z Wielką Armią. Istniało przypuszczenie, że był to grób wodza oraz mężczyzny, który nosił jego broń. Sugerowano nawet, że młodszy z nich mógł zostać celowo zabity, aby towarzyszyć swemu panu w zaświatach. Prawdziwy powód, dla którego G-511 i G-295 zostali pochowani obok siebie, ustalono dopiero kilka lat później. Wraz z doktorem Larsem Ferenem Schmitzem, genetykiem z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz, chcieliśmy wyekstrahować z próbek z Repton oryginalne DNA. Naszym celem było znalezienie większej liczby dowodów na skandynawskie pochodzenie zmarłych, a także zbadanie potencjalnych relacji rodzinnych między nimi, w szczególności między wojownikiem a jego towarzyszem. Ponad 10 lat wcześniej takiego samego zadania podjęła się inna grupa genetyków, ale na próżno. Za pomocą znanych wówczas metod nie można było oddzielić oryginalnego DNA znajdującego się w kościach od zanieczyszczeń pozostawionych przez DNA osób, które dany szkielet wykopały, oczyściły oraz badały w przeszłości. Do 2016 roku technologia rozwinęła się jednak do tego stopnia, że pozwalała już nie tylko na uzyskanie dostępu do niezanieczyszczonego DNA, ale także na określenie pochodzenia ze strony matki i ojca. Odpowiednio mtDNA oraz yDNA oraz na przebadanie DNA autosomalnego, które stanowi unikatową kombinację chromosomów odziedziczonych po rodzicach. Lars oraz jego koledzy odkryli, że istniało bezpośrednie pokrewieństwo pierwszego stopnia pomiędzy oboma mężczyznami w linii męskiej, co oznaczało, że byli oni albo przyrodnimi braćmi, albo ojcem i synem. Biorąc pod uwagę różnicę wieku, bardziej prawdopodobna była ta druga opcja. Co więcej, ustalono, że G-511 miał najprawdopodobniej niebieskie oczy oraz blond włosy, rzeczywiście więc pasował do stereotypowego wyglądu Wikinga jako wysokiego, blond włosego mężczyzny. Z jednym może wyjątkiem. Wyniki badań wskazywały, że najprawdopodobniej był już łysy. Ustalenie powiązań tych między G-511 a G-295 było istotne oraz ekscytujące z kilku różnych powodów. Przede wszystkim jednak dlatego, że umożliwiało nam nowe, szersze spojrzenie na dynamikę rządzącą światem Wikingów. Przekazy historyczne oraz sagi, teksty prozatorskie o Wikingach, spisane w większości na Islandii w XII i XIII wieku, często mówią o konkretnych osobach. Losy bohaterów oraz antagonistów z tych dzieł składają się na większość naszej wiedzy o tych wojownikach. Niemniej należy traktować te źródła z dużą ostrożnością, nie tylko ze względu na fragmentaryczność tego, co zachowało się do naszych czasów, lecz także z uwagi na motywacje samych autorów. Współczesnych ludzi kusi, aby wykorzystywać sagi jako źródła do badania konkretnych wydarzeń historycznych z epoki Wikingów. Przykładowo szczególną popularnością w Anglii cieszy się historia na poły legendarnego Ragnara Lodbroka. Jeśli wierzyć sagom, to w Repton miał walczyć sam Ragnar, podczas gdy jego synowie mieli być ważnymi wodzami, w tym nawet stać na czele wielkiej armii. Historia Ragnara poszywana jest jednak z wielu różnych źródeł, przy czym wiele z nich pochodzi w dodatku z późniejszych czasów, w związku z czym nie ma żadnych pewnych dowodów na to, że to on jest ojcem Wikingów, którzy w 873 roku zdobyli Repton. Artefakty znalezione w grobach czy kości są w stanie dostarczyć nam innego rodzaju informacji, chociaż niekoniecznie bardziej obiektywnych, które mogą posłużyć do weryfikacji przekazów pisanych. W przypadku G511 oraz jego syna nowe dowody bioarcheologiczne potwierdziły znaczenie relacji między ojcem a synami w społeczeństwie Wikingów opisanych w źródłach. Badania wykazały również, że te więzi były istotne w kontekście wypraw poza Skandynawię oraz zajmowania nowych terytoriów. Wreszcie, że często demonstrowano je poprzez formę pochówku. W analizowanym przypadku syn został przetransportowany do Repton, aby spocząć obok ojca, a nad nimi wzniesiono wspólny pomnik, symbolizujący nie tylko ich status, lecz także łączące ich więzy krwi. Pytanie o skandynawskie pochodzenie G511 i G295 było bardziej skomplikowane niż to o ich pokrewieństwo, podobnie jak pytanie o to, czy byliśmy w stanie jeszcze bardziej dookreślić ich tożsamość. Istotny problem stanowił fakt, że nadal nie mamy sposobu na jednoznaczne odseparowanie migrantów przybyłych ze Skandynawii w czasach Wikingów od ludów, które dotarły do północno-zachodniej kontynentalnej Europy zaledwie kilka wieków wcześniej – Anglów, Sasów oraz Jutów. Właśnie z tego powodu nie możemy wykorzystać analizy DNA do dokładnego oszacowania rozmiarów skandynawskiego osadnictwa na Wyspach Brytyjskich. Kilka lat temu przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę badania DNA skupiające się na analizie klastrów genetycznych w celu zidentyfikowania przeszłych migracji. Badacze ogłosili, że nie są w stanie przedstawić jednoznacznego dowodu genetycznego na okupację istotnych części Wysp Brytyjskich przez Wikingów z Danii. Oznaczało to, że ich migracja pozostawiła po sobie jedynie niewielką spuściznę genetyczną i mogło wskazywać na fakt, że Wikingowie przybywali na tereny dzisiejszej Anglii w małych grupach. Tu pojawił się jednak kolejny problem. Te wyniki stały w sprzeczności z wieloma innymi źródłami, takimi jak udokumentowane ślady oddziaływania Wikingów na język mieszkańców Wysp Brytyjskich, nazwy własne czy znaleziska archeologiczne. Wszystkie one wyraźnie świadczą o istotnym wpływie Wikingów, który mógł zaistnieć jedynie w wyniku ich znaczącej liczebnie migracji. Sęk w tym, że badacze nie przywiązali odpowiedniej wagi do faktu, że wielu przybyszów zidentyfikowanych jako Wikingowie z Danii pochodziło z dokładnie tego samego regionu, co migrujący wcześniej na Wyspy Brytyjskie Anglosasi, więc modele statystyczne nie były w stanie rozróżnić tych grup. Gdy inny zespół badawczy przeanalizował te same dane z uwzględnieniem tego czynnika, ustalił rozmiary osadnictwa duńskich Wikingów na znacznie bardziej realistyczne. 20-30 tysięcy osób, co zgadzało się z innymi źródłami. Zgody nie było również co do rozmiarów wielkiej armii. Podawane szacunki wahały się od liczb względnie małych do wielu tysięcy wojowników. Częściowo ten spór wynikał z terminów funkcjonujących w przekazach pisanych. W kronice anglosaskiej znajdujemy sformułowanie Michel Hir, gdzie Michel oznacza wielki, a Hir armia. Może być ono jednak nie do końca precyzyjne, ponieważ technicznie rzecz biorąc, zgodnie z kodeksem prawnym z VII wieku, Hir odnosiło się do dowolnej grupy większej niż 35 ludzi, która organizowała najazdy lub dopuszczała się rozbojów. Możliwe, że kronikarze celowo używali tego określenia, aby upokorzyć siły najeźdźców i przedstawiać ich raczej jako rozbójników niż zorganizowane wojsko. Ustalenie rozmiarów Wielkiej Armii było istotne, ponieważ wkrótce po zdobyciu Repton wojskowe rajdy zaczęły się stopniowo zamieniać w osadnictwo. Począwszy od końca lat 79 wieku, wojownicy wchodzący w skład poszczególnych części Wielkiej Armii zaczęli dzielić między siebie i uprawiać brytyjską ziemię. Bardzo możliwe, że niektórzy nawet osiedlili się w okolicach Repton. Zaledwie kilka mil od wsi, w miejscu znanym jako Heathwood, zachowało się duże cmentarzysko. Na szczycie wzgórza znajduje się ponad 60 kurhanów, z których każdy skrywa co najmniej jeden pochówek ciałopalny. Pod wieloma z nich znajdują się przedmioty typowe dla pochówków wikińskich oraz ofiary ze zwierząt. Możliwe, że był to cmentarz założony przez mieszkających w pobliżu osadników ze Skandynawii. W przypadku G511 oraz jego towarzysza badania DNA nie przyniosły dodatkowych informacji pozwalających na ich zidentyfikowanie. Nie mieli oni żadnych znanych nam krewnych, a po ponad 1100 latach od śmierci, nawet jeżeli doczekali się jakichkolwiek potomków, to ich liczba wynosiłaby dziś dziesiątki tysięcy, jeśli nie więcej. Każdy, kto żył w X wieku i przekazał swoje geny kolejnemu pokoleniu, ma dzisiaj tak wielu potomków, że taka informacja jest bezwartościowa z akademickiego punktu widzenia. Jedynym sposobem, aby zawęzić tożsamość obu mężczyzn, była analiza przekazów pisanych w poszukiwaniu osób, które pasowałyby do tego, co już udało się ustalić. Kronika anglosaska wymienia czterech wodzów, którzy mieli przebywać w Repton: Halfdana, Guthruma, Anunda oraz Oskatela. Wiemy, że Halfdan i Guthrun przetrwali tamtą zimę i żyli jeszcze przez wiele lat. Jest zatem mało prawdopodobne, aby to byli oni. Za to Anund i Oskatel znikają ze źródeł pisanych i nie wspomina się o nich później w żadnym innym miejscu, co oznacza, że potencjalnie byli odpowiednimi kandydatami, ale istniały też inne, intrygujące możliwości. Przeanalizowanie list wszystkich Wikingów wymienionych z imienia w źródłach pisanych w poszukiwaniu ojców i synów, którzy pasowaliby latami życia oraz wiekiem, w którym zmarli, ujawniło interesującą parę. Roczniki Ulsteru mówią o mężczyźnie imieniem Amleib, często identyfikowanym jako Olaf, który miał być jednym z obcych wikińskich królów, aktywnych na Wyspach Brytyjskich, począwszy od 853 roku. Wzmiankowany jako syn króla Lochlan, miejsca, które nie zostało dotąd zidentyfikowane, ale zakłada się, że leżało albo w dzisiejszej Norwegii, albo gdzieś w Szkocji lub na Szetlandach, był jedną z kluczowych postaci zaangażowanych w latach 50. i 60. IX wieku w politykę irlandzką. Obwołał się władcą Dublina. Olaf często wyruszał na rajdy wraz z Ajwarem, niekiedy utożsamianym z Ajwarem bez kości, synem Ragnara Lodbroka. Możliwe, że byli braćmi. W 874 roku Olaf został zamordowany na terenie dzisiejszej Szkocji przez Konstantyna, króla Piktów. Nie mamy żadnych źródeł informujących, co się stało z ciałem, ale czas jego śmierci pasowałby do pochówku w Repton. Olaf przybył do Irlandii po raz pierwszy w 853 roku, a w chwili śmierci był po 40, może odrobinę starszy. Zgadzało się to z wynikami badań G511. Co więcej, taką identyfikację wspierał jeszcze fakt, że Olaf miał syna imieniem Eystein, o którym w rocznikach Ulsteru pod 875 rokiem czytamy. Eystein, syn Olafara, króla ludzi z północy, został podstępnie zabity przez Halfdana. Tenże Halfdan miał być tym samym Halfdanem, który w 873 roku przebywał w Repton, a zarazem wujem Eysteina. Źródła pisane dają nam zatem parę w postaci ojca i syna, którzy byli we właściwym wieku i ponieśli śmierć w idealnie pasującym momencie. Okres zimowania Wielkiej Armii w Repton trwał do 874 roku, a dzięki badaniom archeologicznym wiadomo, że młodszy mężczyzna został pochowany niewiele później od swojego ojca, być może w kolejnym roku. Jako że ani Olafa, ani Eysteina nie można połączyć bezpośrednio z Repton inaczej niż poprzez Halfdana, bardzo możliwe, że ciało Olafa przetransportowano tam po jego śmierci na północy Wielkiej Brytanii. W 874 roku Repton znajdowało się w rękach Skandynawów i realistycznie stanowiło odpowiednie miejsce spoczynku dla dawnego wodza Wikingów. Wyniki badań zdają się wspierać tę hipotezę, gdyż analiza osteologiczna przeprowadzona przez patologa, doktora Boba Stoddarta, wykazała, że G511 krótko po śmierci został pozbawiony wnętrzności. We wczesnym średniowieczu często stosowano tę praktykę przy transporcie zwłok, ponieważ przeciwdziałała szybkiemu rozkładowi ciała. Przykładem może być tu Karol II Łysy, cesarz z dynastii Karolingów, który zmarł w 877 roku w Alpach. Jego wnętrzności usunięto i pogrzebano na miejscu, aby zatrzymać zachodzący w ciele proces gnilny, po czym zwłoki przetransportowano do Paryża, gdzie je pochowano. Identyfikacja Olafa i Eysteina, chociaż pozbawiona twardych dowodów, przypuszczalnie stanowi istotne odkrycie, Zarysowuje bowiem powiązanie między Wielką Armią a pierwszymi władcami wikińskimi z okolic Morza Irlandzkiego. Dom umarłych. Jak ważną postacią by był G-511, nie stanowił najbardziej niezwykłego odkrycia w Repton. W przykościelnym ogrodzie znajdował się niewysoki kopiec, od wieków budzący zaintrygowanie wśród miejscowych. XVII-wieczny antykwariusz Simon Deck pisał o robotniku, który kopiąc w pagórku w pobliżu kościoła pod wezwaniem świętego Wistana, rzekomo natknął się na olbrzymią kamienną trumnę, w której miał spoczywać szkielet człowieka wysokiego na 9 stóp. Wokół niego miało być pochowanych 100 ludzkich szkieletów, każdy ze stopami skierowanymi w stronę kamiennej trumny. Po wyjęciu czaszki człowieka leżącego w centralnym punkcie cmentarzyska, robotnik szybko zasypał grób ziemią, robiąc to na polecenie arystokratki, do której należał teren. Kobieta przerażona odkryciem dokonanym w swoim ogrodzie nie była w stanie znieść widoku odsłoniętej kostnicy. Także później, już w XIX wieku, kopano w tym miejscu i odnaleziono nie tylko kości, lecz także starą broń. Większość tych znalezisk pozostawiono na miejscu. To właśnie wykopaliska Martina i Birte z lat 80. XX wieku po raz pierwszy dały podstawę do połączenia tamtejszego odkrycia z Wikingami. Badając kopiec, odkryli częściowo zniszczony, składający się z dwóch pomieszczeń anglosaski budynek, datowany na ten sam okres co klasztor. W jednym z pomieszczeń znaleziono dokładnie to, o czym wspominał antykwariusz 2 stulecia wcześniej, całą masę przemieszanych ludzkich szczątków. Początkowo nie sposób było stwierdzić, ile liczyły sobie lat. Pośród nich znaleziono jednak także artefakty. Liczne kawałki zardzewiałego metalu, z których część natychmiast zidentyfikowano jako elementy uzbrojenia, w tym kilka noży oraz, co istotne, żeleźce topora. Ta ostatnia została określona jako typowo wikińska, ale dopiero odkrycie 5 srebrnych monet niezbicie dowodziło takiej interpretacji. Monety zostały przekazane numizmatykowi, który datował je na lata 872-875, czyli dokładnie na okres przebywania w Repton Wielkiej Armii. Cały kontekst pochówku dobrze pasował do wikingów i powoli wszystkie elementy układanki zaczęły wskakiwać na swoje miejsce. Kto inny mógł zniszczyć i zbezcześcić ten prawdopodobnie bardzo ważny z religijnego punktu widzenia anglosaski budynek, przekształcając go w kostnicę, po czym starannie usypać nad nim kopiec? Istniały przesłanki, by wyróżnić 2 okresy użytkowania tego budynku. Na początku został on splądrowany i potraktowany jako część obozu wikingów. Znaleziono w nim fragmenty dekoracji, szkło z powybijanych okien, ślady odpadków metalurgicznych oraz szczątki zabitych zwierząt, prawdopodobnie resztki czyjegoś obiadu. W tamtym czasie archeologowie ochrzcili je mianem pozostałości po dzikich lokatorach. Głównie natknięto się na nie w pierwszym pomieszczeniu, do którego prowadziły schody z zewnątrz. W kolejnym okresie użytkowania budynku drugie pomieszczenie przekształcono w komorę grobową. W tym miejscu wszelkie resztki i ślady obecności wikińskich mieszkańców zostały uprzątnięte, a kości ułożono na czerwonej ziemi. Sugeruje to rozmyślny, ceremonialny pochówek. Gdzieś między kośćmi jeden z archeologów, którego tożsamość jest obecnie równie nieznana co pogrzebanych tam ludzi, natknął się na niewielki pomarańczowy paciorek. To właśnie on prawie 40 lat później trafił w moje ręce. Latem 1982 roku, gdy odkryto komorę grobową w Repton, włożono wiele wysiłku w przebadanie kości, aby ustalić, do kogo należały. Wszystkie wyjęto i oczyszczono w wielkim namiocie rozstawionym na trawniku należącym do parafii. Wolontariusze oczyszczali tam ostrożnie każdy kawałek kości, po czym odkładali go do wytłaczanki na jajka, aby wysechł. Do zespołu dołączyli miejscowi lekarze oraz dentyści, by przeliczyć i przebadać 1000 szczątków. Ostatecznie na podstawie liczby lewych kości udowych, dorosłych, zmarłych, jako że każdy z nas posiada tylko jedną taką, oraz mniejszej liczby kości ramienia nieletnich, ustalono, że w komorze spoczywały ciała co najmniej 264 osób. Odnaleziono także 72 czaszki,